Od roku 2015 inwestycje w Polsce w branżę elektromobilności sięgnęły blisko 80 miliardów złotych. Takim pierwszym klientem dla elektromobilności tak de facto są firmy, dlatego że to firmy elektryfikują swoje floty. Polska w tym momencie zajmuje drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o bycie największym producentem i dostawcą baterii litowo-jonowych. Nie, dieslem nie będziemy jeździć zawsze. Rynek się zmienia i trzeba być mocno tego świadomym, aby właśnie z tego rynku nie wypaść. Elektromobilność jest szansą trochę na takie zredefiniowanie całego sektora automotive i pokazania się tych nowych projektów.
Przemysł, technologie, biznes. Rozmawiamy o nowoczesnym, cyfrowym przemyśle, o jego transformacji, automatyzacji i robotyzacji, o tematach istotnych dla menadżerów i inżynierów. Nazywam się Zbigniew Piątek. Cześć, zapraszam. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Świetnie, że się spotykamy, bo elektromobilność jest takim tematem, gdzie z jednej strony bardzo dużo się dzieje, są nowe inwestycje, powstają nowe technologie, w ogóle jesteśmy jako kraj producentem bardzo wielu komponentów, natomiast z drugiej strony wokół elektromobilności narosło wiele mitów, no a jednocześnie w Polsce, powiedzmy prawdę, cały czas po ulicach miast nie jeździ tak dużo samochodów elektrycznych jak w krajach Europy Zachodniej, nie mówiąc już o Skandynawii. Jeżeli jednak wrócimy do samego przemysłu, to sektor ten okazuje się być bardzo wartościowy, no i na pewno przyszłościowy. Skąd biorą się różnice w postrzeganiu tej tematyki?
Myślę, że przede wszystkim elektromobilność często postrzega się poprzez taki pryzmat samochód, stacja ładowania, użytkownik końcowy. I jest to oczywiście pewien sposób myślenia, ale który niestety właśnie pokazuje, że może narosnąć wiele mitów. Za elektromobilnością idzie tak naprawdę cały sektor technologiczny, właśnie związany z tymi inwestycje, rozwój kompetencji, więc nagle okazuje się, że zamiast takiej, powiedzmy, dość wąskiej relacji i postrzegania elektromobilności w taki najprostszy sposób, no okazuje się, że rzeczywiście możemy być liderem tej elektromobilności, tylko trzeba zmienić trochę sposób myślenia, wyjść trochę, może niekoniecznie out of the box, ale spojrzeć po prostu na liczby i co się za nimi kryje u nas w kraju. No wiadomo, zawsze chcielibyśmy mieć dużo więcej samochodów elektrycznych na polskim rynku, chcielibyśmy, żeby stacji było więcej, no ale tutaj liczby też nie są wcale takie złe. Na koniec listopada przekroczyliśmy już liczbę 50 tysięcy samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych w 100% bateryjnych. Czy to jest dużo? Tak jak mówiłem, zawsze chcielibyśmy mieć więcej, dlatego że na plus minus 19-20 milionów aktywnych pojazdów jest to jeszcze niewiele, ale patrząc na to, że wzrosty z roku na rok jest to mniej więcej o 100% więcej przyrostu rocznego, pokazuje, że jesteśmy w dobrym trendzie, zgodnym też z rozwojem rynków europejskich. Oczywiście jesteśmy nieco za innymi krajami, które są głównymi odbiorcami pojazdów, takimi jak Niemcy, Norwegia, Holandia. No ale tutaj na szali też musimy postawić trochę siłę nabywczą, która no niestety u nas jest nieco niższa. Zaś z drugiej strony też wchodzą nam na przykład nowe modele finansowania, które pozwalają jednak już zakupić pojazdy elektryczne w bardzo konkurencyjnych względem spalinowych cenach, a powiedziałbym wręcz mieliśmy sytuację, że tańszych.
A czy dotyczy to konkretnych grup pojazdów? Bo z tego co wiem, to w Polsce elektromobilność jest bardzo dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o autobusy.
Zdecydowanie. Elektryfikacja w ogóle w Polsce, można by powiedzieć, że zaczęła się w 2011 roku za sprawą firmy Solaris, która wypuściła na rynek pierwszy autobus elektryczny. Więc de facto Solaris rozpoczął elektryfikację pojazdów w Europie. Czego potrzebujemy do autobusów elektrycznych? Stacji ładowania, więc tutaj również razem z Solarisem pojawiła się polska firma Ekoenergetyka, która zaczęła dostarczać najpierw stacje wolnego ładowania, zaś później stacje szybkiego ładowania właśnie do rozwiązań transportowych. Więc ta branża de facto zaczęła nam rosnąć już ponad 12 lat temu i to też pokazuje, że po pierwsze implementacja autobusów elektrycznych w Europie naprawdę zaczęła postępować bardzo szybko. Najpierw były projekty pilotażowe, kiedy na przykład największe miasta typu Berlin, Barcelona, Paryż wybierały autobusy tylko na wybrane specyficzne linie. Było to kilkanaście autobusów, kilka stacji ładowania. Elektryfikowano na przykład zabytkowe części miast, gdzie wjazd diesla, który powodował drgania, wibracje, były skrajnie niekorzystne dla, powiedzmy, zabytków. I najpierw tak traktowano, powiedzmy, elektromobilność autobusową. Później zaś, kiedy okazało się, że sprawdziły się te rozwiązania, ludzie je polubili, bo to nawet nie można powiedzieć, że zaakceptowali. Polubili, dlatego że tym autobusem jeździ się dużo bardziej komfortowo, ciszej, wygodniej, więc miasta poszły o krok dalej, rozpoczęły się bardzo duże przetargi. Trzeba też tutaj odnotować, że największy przetarg mieliśmy w Warszawie. Warszawa zamówiła ponad 100 elektrobusów w jednym zamówieniu i było to na tamten czas największe zamówienie w Europie. No oczywiście w tym momencie są miasta, które elektryfikują już całą flotę, czy też, no nie wiem, liczba 3,5 tysiąca nie robi już na nikim wrażenia, ale to pokazuje tylko skalę, w którą stronę zmierza ten rynek w obszarze transportu publicznego. W Polsce mieliśmy taką sytuację, że elektryfikowały się głównie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, raz przygotowując się do przyszłych regulacji związanych z wdrożeniem ustawy o elektromobilności, ale z drugiej strony same też już były po testach. W tym momencie kupują autobus elektryczny coraz mniejsze miasta, nawet jeśli jest to linia, powiedzmy kilka linii, kilka autobusów, już sięgają właśnie po autobusy elektryczne. No i tutaj mamy już ponad 850 autobusów zakupionych, wdrożonych, więc ta liczba jak na w ogóle stan autobusów w Polsce jest również moim zdaniem bardzo, bardzo dobrą. A czeka nas jeszcze dużo zakupów, dlatego że mieliśmy zakończony już projekt zielonego transportu publicznego prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie no prawdopodobnie będzie bardzo dużo finalnie środków na zakup i w zależności od tego, ile kto dostanie dofinansowania, no to czekają nas duże zakupy miast, jeśli chodzi o autobusy zeroemisyjne.
Rozmawiamy o pojazdach, czyli no, o rynkach końcowych. Natomiast w Polsce bardzo dużo dzieje się po drugiej stronie, jeżeli chodzi o produkcję różnorodnych komponentów, w szczególności baterii. Jak wygląda ta branża?
Możemy powiedzieć, że Polska wyspecjalizowała się w ogóle w produkcji komponentów do samochodów ogółem. Branża automotive bardzo mocno w tym momencie się zmienia. Największe koncerny mają swoje strategie pokazujące jakby stopniową elektryfikację, która jest bardzo dynamiczna, ponieważ niektóre marki, tak jak Audi, już od 2026 planuje wyjść całkowicie z pojazdów spalinowych. Ford w Europie również to dotyczy Jaguara, Volvo od roku 2030. Marki pokazują już bardzo konkretne kroki, a za tym idzie to zapotrzebowanie właśnie na komponenty się zmienia. W większości pojazdy elektryczne są zbudowane tak samo jak samochody spalinowe, za wyjątkiem silnika. Mamy tu absolutnie zupełnie inny napęd, mamy tu silnik elektryczny, mamy tutaj, powiedzmy, komponenty związane z przekazywaniem i transformacją energii, inwertery, ale także przede wszystkim baterie.
No właśnie, baterie, więc ja od razu myślę o LG, ale tych firm jest więcej, bo myśmy się jako kraj w tym zakresie wyspecjalizowali.
Dokładnie. Polska w tym momencie zajmuje, uwaga, drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o bycie największym producentem i dostawcą baterii litowo-jonowych. Dzieje się to za sprawą największej fabryki na świecie, punktowo jakby największej, o największej mocy produkcyjnej, zlokalizowanej właśnie w Polsce. Na ten moment moc produkcyjna LG to jest około 85 gigawatogodzin rocznie. Jest to bardzo dużo jak na jedną fabrykę. Dzięki głównie tutaj tym fabrykom mamy te pozycje. Oczywiście my ją stracimy i nie dlatego, że Polska źle się rozwija albo, nie wiem, coś się wydarzyło, tylko tak naprawdę wchodzą nowe rynki, których wielkościowo nie jesteśmy w stanie przebić, jak na przykład Stany Zjednoczone, które już teraz są numerem 3, będą numerem 2, a przewidujemy, że prawdopodobnie docelowo numerem 1, dlatego że Stany Zjednoczone również określiły jakąś swoją strategię na przyszłość, która opiera się o elektryfikację, o wsparcie w zakresie bezpieczeństwa sieci, czyli magazyny energii. Za tym idą głównie baterie litowo-jonowe i w zasadzie tam zaczyna się wielka bateryjna rewolucja, gdzie u nas w Polsce była już bardzo dobrze rozwinięta ta branża. Tam nawet nie było jednej fabryki baterii przeznaczonych właśnie dla pojazdów lub właśnie magazynów energii. Oczywiście numerem jeden są Chiny. U nich dużo wcześniej rozwinęły się te technologie. Mamy tutaj największego producenta na świecie, czyli firmę Cattle, ale również firmę BYD. To też są firmy typu EVE. Oni dostarczają również dla tutaj europejskiego automotive te komponenty. Niemniej Polska jest największym dostawcą w Europie baterii litowo-jonowych. Oprócz LG mamy również tutaj firmę Northvolt, która w Polsce produkuje magazyny energii. Mamy tutaj takie firmy jak chociażby Ele Driveco, czy też Vantechnik, czy BMZ. Te firmy zarówno z polskim, jak i z zagranicznym kapitałem dostarczają baterie do na przykład urządzeń elektrycznych, mobilnych, do rowerów, ale także do autobusów, do zastosowań specjalistycznych. Więc jakby tutaj sektor jest naprawdę, uważam, że bardzo duży jak na kraj i ten potencjał jakby tworzenia się nowych podmiotów jeszcze nie został wyczerpany.
Czy to są samochody, czy magazyny energii, to wysiłki producentów nakierowane są tu przede wszystkim na rozwój technologii. Miałem okazję wczytać się w publikowany przez Was raport, no i okazuje się, że baterie litowo-jonowe to jest tak naprawdę bardzo obszerna grupa produktów, które po pierwsze różnią się między sobą, a po drugie są ciągle rozwijane. I czy ten rozwój następuje również u nas w Polsce?
Absolutnie, baterie litowo-jonowe to na pewno nie jest skończona technologia. Nawet chyba nie jesteśmy w środku rozwoju tej technologii, bo zmienia nam się format tych baterii. Rewolucja, powiedzmy, zaczęła się od baterii typu pouch, które możemy spotkać jeszcze w naszych telefonach, pewnie laptopach. W większości przeszły przez ogniwa pryzmatyczne. Teraz takim, powiedzmy, odkryciem, a w zasadzie chyba powrotem, są po prostu baterie cylindryczne. Znane nam paluszki też są bateriami cylindrycznymi, lecz format baterii litowo-jonowych jest znacznie większy, szerszy, wyższy, więc możemy tutaj upakować znacznie więcej też energii. Również w chemii bateryjnej mamy stały postęp, dlatego że zmienia nam się udział poszczególnych pierwiastków, takich kluczowych dla baterii jak kobalt, nikiel, mangan. Dąży się do eliminacji w ogóle na przykład kobaltu. Mamy bardzo szybki rozwój baterii typu LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowych, które mają trochę mniejszą gęstość energii, ale na przykład są trochę mniej podatne na, powiedzmy, tak zwany thermal runaway, czyli na ucieczkę termiczną, a co za tym idzie, powiedzmy, być może pożar, tak, w efekcie końcowym. Są stosowane teraz najczęściej właśnie w magazynach energii, ale także niektórzy producenci pojazdów preferują właśnie paki bateryjne zbudowane na tych ogniwach. Również mamy tutaj nowe technologie jakby dodatkowo rozwijające podstawowy skład chemiczny baterii litowo-jonowych. Są to na razie gdzieś w mniejszości, prawdopodobnie znajdą zastosowanie w pojazdach premium, które po prostu z założenia są droższe i one będą zawsze droższe na rynku, ale oferując coś, na przykład większy zasięg dzięki większej gęstości energii, czy też może trochę większe bezpieczeństwo, albo też eliminację danych pierwiastków, które no, mogą być dyskusyjne, tak, jeśli chodzi o ich pochodzenie, ale tu trzeba zaznaczyć, że producenci otrzymują kolejne narzędzie. Jest to paszport bateryjny, w którym muszą wykazać pochodzenie pierwiastków, ich ślad węglowy, co znajduje się w baterii, w jaki sposób została zbudowana, w jaki sposób recykler powinien ją zutylizować, jaka chemia nam się w środku znajduje, jakie są substancje niebezpieczne, jak postępować w przypadku, gdyby, nie wiem, bateria nam się rozszczelniła, samochód miałby wypadek, czym gasić. Jakby to będzie komplet dokumentacji technicznej, która pokaże nam w zasadzie każdy moment życia baterii od wydobycia pierwiastków do utylizacji tej baterii w formie recyklingu i ponownego użycia, dlatego że ten paszport bateryjny wynika wprost z dyrektywy bateryjnej, która właśnie nakazuje też producentom od razu monitorowanie losów tych baterii, ale także, żeby zakończyły życie w postaci recyklingu, ponieważ docelowo będziemy odzyskiwać nawet 90% pierwiastków z tego, co jeździ, co jest w magazynach energii. Wracając jeszcze na chwilkę tylko do tych technologii, również producenci pokazali i już wdrożyli baterie sodowo-jonowe, które będą dużo tańsze w zakupie. One będą o mniejszej gęstości energii, ale na przykład będą przeznaczone do pojazdów, które nie są przeznaczone do dalekich tras, na przykład do taksówek, które będą jeździły w mieście, do pojazdów sharingowych, które również będą się poruszały w obszarze miast. być może do małych samochodów, które z założenia no nie były samochodami, żeby jeździć nimi trasy po 1000 km. W spalinówkach to mało litrażowe. Tutaj po prostu dostaną innego typu baterie. Pokazał to Katl. Katl już to wdrożył, ale właśnie w końcówce listopada również Northvolt pochwalił się takimi rozwiązaniami, więc myślę, że również będziemy mieli wyścig raz z jednej strony, żeby zwiększać gęstość energii, zwiększać możliwości zasięgowe i magazynowania tej energii, zwiększania bezpieczeństwa, ale też redukcji kosztów poprzez inne technologie.
Temat związany z bateriami jest bardzo ważny, natomiast no to oczywiście nie wszystko, bo w samochodach jest jeszcze system przekazu energii, sterowanie, no przede wszystkim silniki elektryczne. Jak w zakresie tych podzespołów wygląda nasz rynek produkcyjny?
W Polsce przede wszystkim mamy bardzo silny sektor związany z przekształcaniem energii, zarówno z przekształcaniem energii sieciowej, aby trafić do baterii samochodowej. Tutaj mam na myśli producentów stacji ładowania. Mamy bardzo mocny sektor, dlatego że mamy tutaj producentów zarówno terminali AC, chociażby polska firma Enelion z Gdańska. W Szczecinie mamy firmę Garo, która wybudowała niedawno nowy zakład produkcyjny. We Wrocławiu mamy Power EV. Więc mamy kilku producentów, którzy powiedzmy produkują takie mniejsze terminale, w sensie o mniejszej mocy, ale także mamy takie firmy jak chociażby Ekoenergetyka, która w Zielonej Górze produkuje stacje wysokich mocy przeznaczone właśnie do transportu publicznego, ale i także dla pojazdów osobowych, ciężarowych. I tutaj już właśnie przekształcanie energii tej sieciowej na DC wydaje się, że opanowaliśmy bardzo dobrze. Obok Ekoenergetyki mamy również firmy, które stawiają powiedzmy gdzie tam pierwsze kroki, jak firma Elektrometal, ale też doświadczone firmy, chociażby warszawski Metcom. Więc jest tutaj kilku producentów, którzy raz bardzo dobrze sobie radzą na rynku polskim, ale też te firmy radzą sobie doskonale na rynku europejskim. W drugą stronę trzeba też powiedzieć o układach właśnie napędowych, gdzie mamy tutaj znów warszawską firmę Metcom z ogromnymi doświadczeniami właśnie w transporcie publicznym, szynowym i to właśnie tutaj ta część stanowi chyba najważniejszą część polskiego eksportu, która zarówno w postaci komponentów wyjeżdża z kraju, ale też w postaci gotowych produktów właśnie jak autobusy. Więc to tutaj tego typu przekształtniki, ale także silniki elektryczne, przetwornice wszelkiego typu. Firmy również na bazie nowych trendów zupełnie zmieniają swoje możliwości produkcyjne i technologiczne. Mamy przykłady firm, które na przykład produkowały turbosprężarki czy obudowy do turbosprężarek. No w tym momencie szukają właśnie swojego miejsca w bateriach, w układach radiatorowych do paków bateryjnych. Dlatego, że turbosprężarki, szczególnie w dieslach, najszybciej się skończą. Oczywiście są jeszcze te pojazdy dostępne na rynku, ale jednak producenci sami pomału rezygnują z silników wysokoprężnych na rzecz hybrydowych, na rzecz silników jeszcze spalinowych, benzynowych i oczywiście układów zeremisyjnych typu elektryczne, czy to wodorowe, czy to bateryjne, w większości na razie bateryjne.
A czy upowszechnianie się samochodów elektrycznych nie spowoduje, że część dostawców, w szczególności te firmy, które produkują silniki spalinowe, po prostu wypadnie z rynku? Albo inaczej, czy te przedsiębiorstwa zdążą ze zmianami profilu produkcji?
To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. Po to firmy przedstawiają swoje strategie, aby ich poddostawcy również byli gotowi na tą zmianę. Więc to tylko chyba już dobra albo zła wola czasami, czy też negowanie, że ten rynek nigdy się nie zmieni i dieslem będziemy jeździć zawsze. Nie, dieslem nie będziemy jeździć zawsze. Rynek się zmienia i trzeba być mocno tego świadomym, aby właśnie z tego rynku nie wypaść. Jeśli pewnie ktoś będzie obserwował, dana firma, że tych komponentów po prostu produkuje coraz mniej, to jest chyba wyraźny sygnał na to, że trzeba po prostu zmienić. Na pewno w samochodach elektrycznych nie mamy układów wydechowych, ale już układy hamulcowe, układy zawieszenia, płyty podłogowe, nie wiem, wszelkiego typu elementy łącznikowe, tak, gumowe, to wszystko pozostaje. Nie mamy silnika spalinowego, nie mamy poduszek, nie wiem, pod ten silnik, ale już mamy na przykład kwestie mocowania baterii, mamy kwestie zabezpieczenia samych ogniw w baterii, więc takich elementów, gdzie robimy coś zamiast czegoś, myślę, że można znaleźć naprawdę dużo.
Rozmawiamy o komponentach, ale przecież samochód to jest zarówno bardzo wiele podzespołów, jak też cały proces produkcyjny obejmujący szereg poddostawców. Jak elektromobilność zmienia ten łańcuch tworzenia wartości?
Część komponentów jest bezpośrednio eksportowanych do fabryk, które znajdują się za granicą i wracają do nas w postaci gotowych pojazdów. I z jednej strony to jest bardzo dobre, że tutaj polskie firmy mają swój udział, no ale wiadomo, chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, żeby to w Polsce były montowane całe pojazdy i wtedy eksportowane. Taka sytuacja już się dzieje, szczególnie w sektorze autobusowym, ponieważ mamy tutaj naprawdę wiele firm, jak chociażby właśnie wspomniany Solaris. Mamy ARP E-Vehicles, mamy nowe firmy, które produkują autobusy, chociażby Nesobus, czy też Arturbus. Więc tutaj naprawdę Polska stanowi bardzo duże ogniwo produkcyjne dla autobusów elektrycznych. Myślę, że również za sprawą tych nowych inwestycji będziemy potrzebowali coraz więcej komponentów do krajowej produkcji właśnie busów. Bo nagle busy chyba staną się naszą taką specjalizacją w sektorze w ogóle pojazdów, no może już użytkowych, niekoniecznie osobowych, więc tutaj na pewno sektor busów będzie mocno reprezentowany. No i właśnie w takim sektorze busów mamy też pewne rozwiązania, jak chociażby projekty startupowe, czy zgorzelecki Evan.pl, czy właśnie drugi projekt firmy Autobox ze Starachowic, które powstały. Zupełnie nowe konstrukcje ze środków NCBR-owskich, ale właśnie są to gotowe konstrukcje prototypowe pojazdów, które teraz mają szansę urynkowienia, dlatego że elektromobilność oprócz tego, że na pewno jest bardzo silna w największych koncernach i jakby tam duże pieniądze się kładzie na rozwój właśnie tych projektów, daje też możliwość rozwoju zupełnie nowym firmom, które dopiero wskakują do tej branży, dlatego mówi się, że elektromobilność jest szansą trochę na takie zredefiniowanie całego sektora automotive i pokazania się tych nowych projektów. Oczywiście one potrzebują wsparcia, one potrzebują pieniędzy, ponieważ wbudowanie fabryki, postawienie tam chociażby maszyn jest już bardzo kosztowne. Znalezienie rynków zbytu. Jakby jest to bardzo duże wyzwanie, ale jest do zrobienia. Również w sektorze bateryjnym mamy startupy, które mają chęć wybudowania w Polsce właśnie fabryki baterii litowo-jonowych na ulepszonych jeszcze technologiach, więc myślę, że takich projektów będzie coraz więcej i mam nadzieję, mocno im kibicujemy, aby one zostały zrealizowane już w formie pełnoskalowych fabryk dostarczających produkty.
Czyli mamy taką sytuację, że z jednej strony są inwestycje zagraniczne, które już powstały i powstają, z drugiej strony są firmy z kapitałem polskim, które no, wymieniłeś, no ale są też przedsiębiorstwa, które konwertują swoją produkcję, bowiem wcześniej produkowały komponenty do samochodów spalinowych, przekształcają to na wyroby do samochodów elektrycznych, no i hybrydowych oczywiście.
Oczywiście, na przykład w Polsce znajduje się również produkcja silników dużego znanego koncernu Toyota właśnie dla układów hybrydowych. Tutaj też na przykład Stellantis dostosował produkcję w zakładzie w Gliwicach pod produkcję busów, ale tutaj zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, zaś w Tychach ten sam koncern produkuje już tylko i wyłącznie pojazdy elektryczne, jest to marka Fiat i marka Jeep, więc tu naprawdę ten sektor rozwinął nam się niesamowicie w ostatnim czasie, jeśli chodzi o produkcję właśnie sfokusowaną na produkcję również pojazdów elektrycznych. Trzeba przypomnieć, że we wrześniu od kilku lat produkowany jest e-crafter, jest to jedyna fabryka produkująca e-craftera, a Mercedes w Jaworze zapowiedział jedyną w ich koncernie fabrykę skupioną tylko i wyłącznie na produkcji właśnie busów elektrycznych. Ta fabryka będzie właśnie pod Jaworem. Patrząc na skalę w ogóle tych przedsięwzięć, to co zostało już zrealizowane, to co zostało już ogłoszone, to od roku 2015 inwestycje w Polsce właśnie w branży elektromobilności sięgnęły blisko 80 miliardów złotych. Są to ogromne kwoty. Z drugiej strony są to nowe miejsca pracy, z trzeciej strony są to nowe kompetencje, a z czwartej strony jest to ten potencjał na przykład eksportowy, który mamy, bo eksport komponentów właśnie związanych z branżą elektromobilności, tymi przekształtnikami, baterii i tak dalej, mamy gdzieś za zeszły rok na poziomie ponad 12 miliardów euro i jest to moim zdaniem rewelacyjny wynik. ponieważ w 2021 to było 9,7 miliarda euro, zaś same baterie osiągnęły już poziom ponad 9 miliardów euro, gdzie jeszcze rok wcześniej było to 6,6 miliarda, więc tu widać, jak bardzo te branże w ogóle rozwinęły się w bardzo krótkim czasie i osiągnęły taką znaczącą pozycję właśnie w tym eksporcie ogółem, dlatego że to jest najszybciej rozwijająca się branża. Już pobiliśmy tradycyjną branżę meblarską, drzewną. Jest to rzeczywiście coś, co w najbliższym czasie po prostu trochę pokaże, jak szybko de facto zmienia się obraz motoryzacji. Też taka ciekawostka właśnie w udziale sprzedaży baterii, w eksporcie baterii z Polski. Mamy też takie kraje jak Meksyk, które zajmowały, czy w ogóle ich nie było jeszcze dwa lata temu na tej liście eksportowej. No a w tym roku no jest to kraj w zasadzie numer dwa, gdzie eksportujemy. Zaraz oczywiście po krajach, czy po Unii Europejskiej, tak, ale jeśli chodzi o taką dość daleką zagranicę poza Unię, no to mamy tutaj właśnie Meksyk na bardzo silnej pozycji. W samej Unii mamy to Niemcy, Włochy, Francja, już poza Unią tak samo Wielka Brytania, więc wszystkie te kraje, które produkują już de facto pojazdy.
Czy wraz z tymi wzrostami można mówić również o odpowiedniej podaży specjalistów na rynku pracy? No bo tutaj mówimy prawdopodobnie o nowych kompetencjach, może nowych zawodach.
Zdecydowanie można by powiedzieć, że do roku powiedzmy 2020 osoby, które tworzyły branżę elektromobilności, nigdy nie skończyły kierunku elektromobilność, czy to na studiach, czy to w technikum. To się zmienia na szczęście, dlatego że uczelnie już wtedy dostrzegły potencjał i brak po prostu wiedzy w tym zakresie. Więc politechniki zajęły się już tym tematem, już tworzą czy to kierunki, specjalizacje, ale oczywiście brakuje nam jeszcze takich formalnych ram dla na przykład technika elektromobilności. Tutaj jako Izba zaangażowaliśmy się w tworzenie właśnie tego kierunku technik elektromobilności. Sama elektromobilność jest bardzo szerokim spektrum, dlatego że to jest od sektora software'owego, tworzenia oprogramowania, czy to dla samochodów wewnętrznie sterowania, integracji pojazdów ze stacjami ładowania, integracji komponentów. Wszędzie tam mamy sygnały cyfrowe, a jeśli dorzucimy do tego sieci elektroenergetyczne, które w tym momencie przechodzą również rewolucję i również rewolucję cyfrową, ponieważ musimy mieć zdigitalizowane sieci, stacje ładowania będą musiały odbierać w czasie rzeczywistym sygnały płynące z sieci, więc no, mamy tutaj przeogromną branżę właśnie związaną z programowaniem różnego typu. Programiści na pewno będą mieli co robić. Oczywiście są to dalej konstrukcje, mechanika, elektroenergetyka, mamy tutaj elektryków, elektroników, którzy myślę, że na lata znajdą pracę i tutaj jeśli tylko te obszary ich interesują, to jak najbardziej, ale to też są testerzy, to są osoby związane z jakością, ale także na przykład obsługa stacji ładowania już u samych operatorów wymaga także tego, aby pojawili się na przykład serwisanci, którzy będą wiedzieli w jaki sposób skuteczny i szybki serwisować stacje ładowania, instalować stacje ładowania, a także w samych warsztatach samochodowych. Tutaj jednak samochody elektryczne wymagają trochę nowego podejścia, szczególnie do kwestii bezpieczeństwa, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bateriami z układami wysokonapięciowymi, z bateriami o wysokich napięciach, to jest 400-800 V, więc samo to już sprawia, że ludzie, którzy podchodzą do takiego samochodu, powinni mieć tego świadomość, powinni wiedzieć, jak rozłączyć taki układ w sposób bezpieczny. Oczywiście nie naprawiamy pod napięciem, naprawiamy już samochód bez tego napięcia, ale no sama ta świadomość pojawienia się zupełnie nowych obszarów będzie bardzo ważna. Tak samo w zakresie napraw chociażby blacharsko-lakierniczych pojawią się po prostu nowe wyzwania, bo są to powiedzmy te same komponenty używane co w pojazdach osobowych. Tu też się parę lat temu pojawiła rewolucja, dlatego że no, mamy już zarówno karoserię, jak i w ogóle konstrukcje pojazdów multimateriałowe, co znów potrzebne są swego rodzaju zabezpieczenia samych kwestii zdrowotnych, tak, żeby nie wdychać pyłów, żeby pyły nie wybuchały itd., itd. Ale również na przykład podczas takich napraw no nie wolno punktowo nagrzewać zbyt długo tego pojazdu, bo możemy uszkodzić baterię i takie rzeczy też się pojawiają. taki warsztat potrzebuje chociażby podnośnik nożycowy, którym bezpiecznie ściągnie pakiet bateryjny. Taki warsztat potrzebuje też w kwestiach BHP, chociażby kasków z przyłbicami, czy też w ogóle stanowiska, które potrafią gdzieś tam nam odebrać te ładunki. No jest sporo wyzwań i myślę, że najciekawsze dopiero przed nami.
No jest to niewątpliwie całe know-how, a z tego co rozumiem, to zawód technika czy też inżyniera elektromobilności, no to jeden z zawodów przyszłości. Natomiast mam pytanie o ten rozwój. Czy firmy, które u nas działają, same inwestują w R&D, czy na przykład współpracują w tym zakresie z politechnikami albo instytutami lub innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi?
Myślę, że rozwój branży elektromobilności pokazał nam właśnie dokładnie te dwa trendy, które wskazałeś. Przede wszystkim firmy same tworzą tutaj centra badawczo-rozwojowe, ponieważ już się nie da zrobić tak, że powiedzmy mamy tylko fabrykę, która ma wyprodukować dany element i najważniejsze jest ustawić maszynę i żeby nie przerywać procesu produkcji, ale to tutaj na miejscu przy tylu zmiennych są właśnie opracowywane te technologie, są te technologie wdrażane i to jest bardzo ważne, że to są inżynierowie, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie całego procesu produkcji niemalże od A do Z, nad usprawnianiem tego procesu produkcji, ponieważ trzeba pamiętać, że jesteśmy dopiero na początku i to jest ciągły rozwój. Nawet poprawienie pewnych elementów, na przykład w układach, czy w ogóle w procesach produkcyjnych, strzelam, baterii, daje nam na przykład dużo większe efekty w postaci wydajności. Więc to wszystko dzieje się tu i teraz, te kompetencje są potrzebne i oczywiście współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi również, chociaż tu mam wrażenie, że firmy bardzo chcą efektów, bo wszyscy są nastawieni na efekt, więc również uczelnie, które są nastawione na efekt, myślę, że znajdą największą możliwość właśnie tej kooperacji. Oczywiście ważna jest też kooperacja w zakresie dostarczania know-how, ale już w postaci, nazwijmy to, prawie że gotowych pracowników. I tutaj takie kooperacje w Polsce też już są. Na przykład kilka dni temu LG otworzyło swoje laboratorium elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej, właśnie po to, żeby wspierać ten sektor edukacji. Myślę, że tutaj to są bardzo ważne partnerstwa.
No właśnie, Dolny Śląsk. Czy tylko ten Dolny Śląsk i tamtejsze specjalne strefy ekonomiczne, czy może również inne części kraju?
Dolny Śląsk jest tutaj naszym liderem, jeśli chodzi o właśnie sektor bateryjny, bo za sprawą LG, no oczywiście przyszły też inne firmy z tego łańcucha dostaw. Produkuje się tutaj zarówno obudowy, komponenty do tych obudów, przewody wysokonapięciowe, złączki, elektrolit. I w zasadzie mamy prawie, no może nie całość baterii, ale jest już bardzo duża część. Powstały również firmy recyklingowe na Dolnym Śląsku. Mamy na przykład pierwszą w Europie działającą linię pilotażową Royal BC Recycling. Mamy też przetwórcę, powiedzmy, skrapu, czyli tego, co odrzutów produkcyjnych w Brzegu, więc no jakby cały łańcuch jest. Ale na przykład Dolny Śląsk również produkuje baterie w Jaworze. Mercedes ma tam już swoją fabrykę baterii. Nie produkują tam ogniw, produkują tam paki bateryjne do samochodów. Również te inwestycje na pewno mają wpływ na to, co się dzieje w ościennych województwach, ponieważ na przykład województwo lubuskie nie tak dawno zakończyła swoją inwestycję firma Mint. Jest to jeden z chińskich globalnych potentatów dostaw komponentów do pojazdów. Tu w Lubuskiem będą produkować właśnie elementy obudów, a zaraz obok powstaje fabryka, która do tych elementów będzie dokładała układy chłodzenia. Jest to firma Sanhua. Jak już przy Lubuskiem, to znów ekoenergetyka, stacje ładowania. Stacje ładowania również produkuje się w małej miejscowości Lubsko za sprawą firmy USA. Przechodząc dalej, Wielkopolska, wielka specjalizacja za sprawą tutaj producentów autobusów, w zasadzie Solarisa.
No i Volkswagen jeszcze.
I Volkswagen, tak. Już mówiliśmy właśnie o tych dwóch firmach wcześniej, więc tutaj taki sektor automotive jest bardzo, bardzo silny. No i takim tradycyjnym miejscem dla sektora automotive jest oczywiście Śląsk. Tam mamy i Gliwice, właśnie Stellantis i Tychy Stellantis. Ale także są to jeszcze inne firmy. Produkujemy tutaj także baterie do autobusów, ale także do innych zastosowań. Są to również firmy związane z chociażby startupy tak de facto związane z autobusami autonomicznymi, jest to firma Bliss. Więc sam Śląsk również jest bardzo bogatym miejscem, jeśli chodzi o różnorodność firm, które pracują dla sektora automotive.
Z tego co wiem, to są zamierzenia, a właściwie nawet konkretne plany, że w 2030 roku w Unii Europejskiej co drugi produkowany samochód będzie autem elektrycznym. Czy to jest możliwe?
Myślę, że tak, dlatego że tu trzeba spojrzeć na koncerny, bo regulacje z jednej strony są dla wszystkich i mamy takie jakby w tym momencie takie zjawisko trochę tworzenia się takiej pętli regulacyjnej, dlatego że jedne regulacje unijne mają wpływ gdzieś tam na kolejne, one są wszystkie z sobą powiązane, dążą do realizacji polityki klimatycznej Green Deal, czyli osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w roku 2050. I będziemy mieli tutaj zarówno technologie właśnie bateryjne w automotive, technologie związane z wodorem, ale też mówi się o paliwach syntetycznych, które są z założenia cyklu tego produkcyjnego neutralne klimatycznie, to znaczy tyle CO2, ile wyprodukujemy spalając to paliwo, ma być odzyskane w procesie produkcji i syntezy tego paliwa. Jest to bardzo niewydajny energetycznie proces, bo łatwiej jest przesłać bezpośrednio energię na przykład z sieci do baterii, niż z sieci poprzez jedną instalację, drugą, trzecią, przewóz i spalanie. Dlatego też producenci traktują jeszcze tą ścieżkę jako dość alternatywną, a strategie pokazują, że idziemy na razie w elektryfikację, że ta energia elektryczna w czystej postaci będzie takim motorem napędowym na najbliższe lata. Czy to jest możliwe? No to właśnie to jest odpowiedź, że raczej jest to możliwe, patrząc właśnie na strategię producentów pojazdów, którzy nawet nie tyle będą chcieli produkować połowę pojazdów, co wręcz duża część od 2030 roku po prostu nie będzie produkowała innych pojazdów niż elektryczne. Rok 2030 jest również dość kluczowym dla producentów ciężarówek, dlatego że właśnie ci również przedstawiają podobne plany, czyli właśnie rok 2030 albo przejście na niemalże całkowitą elektryfikację, albo co najmniej połowa sprzedawanych nowych będzie właśnie zelektryfikowana, czy elektryczna po prostu.
W Europie są kraje, takie jak choćby Norwegia, bardzo często podawany przykład, gdzie jeździ zarówno dużo samochodów elektrycznych, jak są też świetnie rozwinięte sieci ładowania tych samochodów, ale z drugiej strony są też państwa o niższym PKB, w tym niestety Polska, gdzie elektromobilność jest na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju. No to jak będzie z nami?
Niestety Polska znajduje się w tej Europie, co by tutaj dużo nie mówić, jeszcze drugiej prędkości, dlatego że proces elektryfikacji u nas przebiega dużo, dużo wolniej. Jest wiele czynników, które mają na to wpływ, zaczynając chociażby od przekazu, jaki ma elektromobilność, od tego, że to są traktowane jeszcze jako pojazdy dla bogaczy ze względu na cenę. Lecz znów wrócę do tego, że mamy już możliwości wynajmu na przykład długoterminowego takich samochodów dokładnie w takiej samej cenie i tej samej półce, dokładnie w tym samym segmencie pojazdów jak odpowiednik spalinowy, więc to już się zaczyna dziać i najbliższe lata pokażą, że ta adaptacja pojazdów elektrycznych będzie coraz łatwiejsza. Z drugiej strony mamy rynki, które rozpędziły się bardzo mocno, które są tradycyjnymi sektorami branż automotive, które w zasadzie są w stanie zaabsorbować bardzo dużą ilość pojazdów, ale też na przykład programy wsparcia pojawiły się wcześniej, dlatego że jest to pewien benefit, pewna zachęta dla użytkowników, żeby rzeczywiście wymienić samochód z pewną dotacją albo też z benefitami. W Polsce oczywiście mamy takie benefity, mamy też program dotacyjny, więc to też widać, że ta skala się zmienia. Oczywiście nigdy nie będzie wiecznych dotacji do pojazdów elektrycznych. One osiągną taki swój punkt rynkowy, gdzie jakby po prostu dotacje nie będą potrzebne. Niemniej póki są, można z tego skorzystać. Takim pierwszym klientem dla elektromobilności tak de facto są firmy, dlatego że to firmy elektryfikują swoje floty, wypełniają cele związane z ESG, z redukcją śladu węglowego. To też są firmy kurierskie, które kupują w tym momencie bardzo dużą ilość busów elektrycznych, które możemy spotkać w centrach naszych miast. Jest to z jednej strony ich globalne zobowiązanie, ponieważ mają globalne cele redukcji emisji na przykład do zera w roku 2040 i mamy tutaj w Polsce takie firmy, ale są też poczyniane przygotowania na przykład pod możliwość jazdy w strefie, czy w strefach czystego transportu, których w Europie mamy ponad 200, chyba 70, o ile się nie mylę. W Polsce będą dopiero dwie. Kraków pierwszy wdraża, za chwilę Warszawa również zakończy kolejne etapy wdrażania tej strefy. Więc mamy tutaj jakby budujące się potencjały i możliwości, które po prostu były zrealizowane na zachodzie nieco szybciej. Polska jest też idealnym krajem do inwestycji teraz w infrastrukturę ładowania, ponieważ graczy jest coraz więcej, ale miejsca mamy jeszcze dość dużo. Wyzwaniem jest dostęp do wysokich mocy lub w ogóle do mocy, bo to w zależności od miejsca, ale są też rozwiązania technologiczne dla na przykład obiektów mieszkalnych, gdzie wcale nie potrzebujemy jakoś drastycznie zwiększać mocy przyłączeniowej budynku, tylko operować na przykład na rezerwie budynku, gdzie ładujemy zwykle wtedy pojazd w nocy, uwalnia nam się dużo możliwości, ponieważ w nocy no, kilka osób może oglądać telewizję w takim budynku, ale oprócz lodówki zwykle no, niewiele urządzeń działa, więc nagle uwalnia nam się ten potencjał mocy i można to wykorzystać właśnie do ładowania pojazdów w sposób inteligentny, żeby jeden, drugi, trzeci pojazd rano był gotowy po prostu do jazdy. Nie trzeba też samochodów codziennie ładować od 0 do 100%. Zwykle dystans w mieście przejechany zamyka się w około 50-60 km. Więc przekładając to, jest to około 5 do 10 kWh, a to już wcale nie jest tak dużo, ponieważ no, tej energii powinno wystarczyć dla wszystkich. Policzono, że gdybyśmy teraz wszystkie samochody zamienili w Polsce na elektryczne, to ilość energii, którą potrzebujemy, żeby zaspokoić te pojazdy dziennie, to jest około 5% w ogóle zużycia w całej Polsce. No bo przemysł bierze najwięcej energii, więc tutaj no nie dogonimy tego, ale to właśnie dostęp do przyłączy z odpowiednią mocą będzie kluczowy, żebyśmy mogli postawić stacje ładowania tam, gdzie są potrzebne, a nie tam, gdzie jest moc przyłączeniowa.
Odbieram to, że mówimy nie tylko o rozwoju technologicznym, ale wręcz no, o jakiejś zmianie społecznej. Sądzę, że ona jest powiązana z transformacją energetyczną, bo gdyby miks energetyczny wyglądał inaczej, no to również percepcja całej elektromobilności by była inna.
Absolutnie jest to jeden z kluczowych również argumentów, który podawany jest, że no ale my i tak jeździmy na węgiel. Czy ja go spalę w postaci właśnie benzyny tudzież diesla, czy w postaci węgla w elektrowni, to ja nie zmienię świata. Otóż można zmienić troszeczkę w tym swoim otoczeniu i zaoszczędzić około 30% emisji w całym cyklu życia tego pojazdu od wyprodukowania pierwszej śrubki po zakończenie jego żywota przez recykling. Nawet w miksie energetycznym Polski obecnie ten miks też się zmienia. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta transformacja zachodziła szybciej, a żeby ceny energii były również na niższym poziomie i żeby więcej było tej zielonej energii w całym miksie. Ale trzeba pamiętać, że również tutaj znów myślenie takie bardzo punktowe, zawężone nie pokazuje nam całego obrazu, ponieważ firmy same inwestują w moce generowania zielonej energii i mogą ładować też tym te pojazdy, jednocześnie redukując swój ślad węglowy. Również firmy kontraktują, na przykład firmy operatorskie, właśnie zieloną energię od producentów, aby móc dostarczać tylko i wyłącznie energię z certyfikatem, że pochodzi ze źródeł OZE. Także ci, którzy mają instalacje prosumenckie, mogą zorganizować się tak, aby jak najwięcej tej energii zużyć. I samochody elektryczne w tym też pomagają.
Ja tutaj przyznam się, że no, ja sam jestem prosumentem. No i obserwuję też, że sąsiedzi, którzy mają na dachach fotowoltaikę, coraz częściej przesiadają się na samochody elektryczne.
A czekamy tu jeszcze na dwukierunkowość, czy bardziej spopularyzowanie dwukierunkowości, ponieważ samochody elektryczne wtedy będą stanowiły dla nas również magazyny energii. Oczywiście trzeba wtedy je podpiąć wtedy, kiedy świeci i to jest największym wyzwaniem, bo zwykle ludzie są w pracy. Ale teraz możliwości pracy hybrydowej też pozwalają na to, żeby właśnie skorzystać z samochodu jako z magazynu energii, a takie rozwiązania pragmatycznie Japończycy zastosowali już kilka dobrych lat temu, ponieważ samochody elektryczne już miały zaimplementowane złącze CHAdeMO, które było dwukierunkowe i w momencie na przykład blackoutu związanego z chociażby trzęsieniem ziemi dawało im możliwość funkcjonowania przez kolejnych kilka dni. Więc samochody elektryczne będą stanowiły również też pewien element właśnie sieci elektroenergetycznej. Sieci będą w przyszłości, myślę, że dużo bardziej rozproszone, dlatego też rola samochodów znacznie się zwiększy i nie będziemy już tego traktować tylko, że właśnie ja muszę mieć samochód, żeby dojechać z punktu A do punktu B i móc go zatankować raz w tygodniu, tylko ja już będę myślał nad tym, czy na przykład opłaca mi się podpiąć swój samochód i zarobić na tym, że pozwolę instalacją OZE przesłać energię do mnie, a sprzedam tą energię, powiedzmy połowę baterii, do tego, aby na przykład odzyskać to wieczorem. I ludzie będą myśleli już w zupełnie innych kategoriach, tylko tego trzeba się nauczyć.
No właśnie, nauczyć, ale to też musi być możliwe systemowo. Czy to jest scenariusz realny dla Polski?
To będzie scenariusz bardzo realny, dlatego że tutaj znów obligują nas do tego zarówno dyrektywy unijne, ale już polskie prawodawstwo się też zmienia w tym kierunku. Tego typu rozwiązania zaczną być wdrażane od roku 2025-2026, a myślę, że im bliżej 2030, tym więcej takich rozwiązań będziemy mieli.
Super, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja ze swojej strony na koniec polecam również odwiedziny serwisu pire.pl, gdzie znaleźć można raporty dotyczące tematyki, o której rozmawialiśmy, a także inne informacje poświęcone elektromobilności, przede wszystkim w Polsce.